będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj pragniemy podjąć temat ratowanie dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej w Polsce i na Ukrainie oraz ratowanie służba dzieciom w Polsce. I dziś w naszym studiu gościmy siostry franciszkanki rodziny Maryi. Pozwolę sobie przedstawić. Siostra Barbara Król, przełożona prowincjalna prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Siostra Antonietta Frącek, archiwistka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a także historyk, autorka książek o zgromadzeniu, postulatorka procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, założyciela Zgromadzenia Sióstr, księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego.
Witam serdecznie.
Siostra Elżbieta Ślemp, przełożona Domu Zakonnego Sióstr w Samborze na Ukrainie. Witamy. I siostra Walentina Liszenko, urodzona w Kazachstanie i posługująca w Domu Zakonnym w Pawłodarze w Kazachstanie.
Witam
Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkie siostry. Dziękuję za przybycie, za to, że przyjęły zaproszenie do udziału w naszym programie. Drodzy Państwo, temat wydaje się być bardzo szeroki, bardzo konkretny, natomiast dotyczy sprawy bardzo ważnej, bardzo istotnej. To jest zagadnienie ratowania dzieci, ratowania życia ludzkiego. Rozpoczynamy historycznie, rozpoczynamy chronologicznie od II wojny światowej na terenie ówczesnej Polski, na terenie dzisiejszej Ukrainy również, ale też chcemy powiedzieć o posłudze sióstr tutaj obecnych franciszkanek rodziny Maryi w ratowaniu dzieci i dzisiaj. Na czym to ratowanie polega, w jaki sposób to ratowanie dzieci wygląda. Mam nadzieję, że nasz program dzisiaj nam te sprawy przybliży. Dlatego na samym początku poprosiłbym o takie wprowadzenie, takie nakreślenie tła historycznego, ale też całego tematu, który będziemy podejmować. Siostrę Antoniettę, proszę bardzo, siostrę.
Agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę rozpoczęła II wojnę światową, a za tym szła okupacja, terror, aresztowania. I siostry franciszkanki rodziny Marii włączyły się w tę akcję niesienia pomocy i wysiedlonym, i ratowania tych, którzy zostali bezdomni. Otworzyły swoje serca i swoje drzwi, można powiedzieć, klasztorów dla przyjęcia tych ludzi potrzebujących pomocy. Za tym szła akcja niesienia pomocy polskim organizacjom podziemnym, udział w akcji tajnego nauczania i w akcji ratowania Żydów. Bo wiadomo, że polityka hitlerowskich Niemiec zmierzała do eksterminacji narodu polskiego i całkowitego wyeliminowania narodu żydowskiego. Już przed wojną Hitler zaznaczył, że Polaków trzeba wszystkich wytępić. Naraz nie można. Wszystkich nie zdążył. Rozpoczął od Żydów, a polska inteligencja poszła na pierwszy właściwie plan. I wojna zrodziła potrzebę niesienia pomocy właśnie tym najbardziej potrzebującym. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Marii w 1939 roku liczyło 1120 sióstr. 60 przeszło sióstr, pracowało w szkolnictwie. Prowadziły 44 sierocińce. Opiekowały się także dziećmi przedszkolnymi w 58 okronkach. Na terenie całej Polski, łącznie z tym pasem wschodnim, 160 domów zakonnych prowadziły siostry. I wojna postawiła przed zgromadzeniem nowe zadania. I rzeczywiście siostry w duchu poświęcenia, ofiary, niosły pomoc dzieciom, przede wszystkim polskim, ale także dzieciom żydowskim. Te centra ratowania Żydów nie ma tych przeźroczych.
Tak, poprosimy, siostra przygotowała prezentację, dlatego zachęcamy też telewidzów do tego, by wpatrując się w te slajdy, które będą się pokazywały również na ekranie, wsłuchiwali się w to wprowadzenie, które przygotowała dla nas siostra Antonietta. Prosimy bardzo.
W imię czego siostry podejmowały akcję ratowania Żydów? W imię miłosierdzia chrześcijańskiego. Błogosławienie miłosiernie. I te centra ratowania dzieci żydowskich były w Warszawie, dom prowincjalny, gdzie urzędowała matka Matylda Getter. Idziemy dalej. Były we Lwowie, dom generalny. Tam przełożona generalna urzędowała matka Ludwika Lisówna. Z wyglądu o ostrym może takiej personifikacji, ale o złotym sercu. Wielkie zasługi w niesieniu pomocy Żydów miał dom w Łomnie, położony w okolicach Turki, w wojennym okręgu Galicja. I tam bardzo dużo ukrywały. Centrum jednak w ogóle ratowania dzieci żydowskich, idziemy z przeźroczami o wiele do przodu. Prowincje trzy były w Polsce. Najważniejsze to była prowincja lwowska, warszawska i poznańska. Poznańska prowincja została całkowicie wyeliminowana przez Niemców. Natomiast największe zasługi ma matka Matylda Getter, która była przełożoną prowincji warszawskiej. Następne przeźrocza. Dlaczego siostry podjęły akcję ratowania dzieci? To się łączy z postacią naszego założyciela, arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który zakładając zgromadzenie i pierwszą ochronkę dla sierot polskich w Petersburgu w 1857 roku, postawił dwa zadania, jak gdyby, łączące się z dwoma cytatami ewangelicznymi. I to ukazane jest w następnych przeźroczach. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. I drugi cytat. Kto przyjmie jedno takie dzieciątko w imię moje, mnie przyjmuje. I właśnie siostry przyjmowały te dzieci, ratowały. I na wschodzie, idziemy dalej z przeźroczami, w Petersburgu zakładały domu najpierw w carskiej Rosji, a od 1862 roku w Warszawie. To jest przeźrocze z 1905 roku. Siostry założone w Petersburgu, pod bokiem niemal imperatora rosyjskiego, który zamykał klasztory, nosiły strój świecki. Poświęcały się dzieciom jako osoby z pobudek patriotycznych i miłosiernych. Natomiast nie figurowały jako zakonnice. Tajnie prowadziły życie zakonne. Dopiero po I wojnie światowej, następne przeźrocze, siostry ubrały strój zakonny, wszystkie i w okręgu warszawskim, i w okręgu lwowskim. I te właśnie siostry otworzyły swoje serca i drzwi klasztorów na ratowanie dzieci żydowskich. Następne przeźrocza. Ratowanie Żydów, których tyle poległo w czasie II wojny światowej, jest uczczone w Jerozolimie w Muzeum Holokaustu w Yad Vashem, gdzie płonie wieczny ogień. I tu przelecą przeźrocza bardzo szybko, żeby pokazać ten właśnie ogień. A imiona są wymieniane tych pomordowanych na tle nastrojowej muzyki. Poza tym są w kopule umieszczone zdjęcia tych pomordowanych. Ja uważam, że trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli. Ale my osobiście pragniemy dużo siły, mocy i energii poświęcić właśnie dla tych osób, które przeżyły. bo to są żywe ogniki, które płoną i na ziemi polskiej, i na wszystkich kontynentach świata. To są właśnie dzieci uratowane przez, nie tylko przez nasze zgromadzenia, ale także przez inne zgromadzenia, przez księży, przez osoby świeckie, o czym potem siostra Elżbieta także powie, z terenu Ukrainy. Te właśnie osoby uratowane są przez nasze zgromadzenie. Przede wszystkim w Warszawie, idziemy dalej. Trzeba pamiętać, że za ratowanie Żydów, za udzielenie kawałka chleba, szklanki wody, za ukrycie, wskazanie miejsca ukrycia, ucieczki, groziła kara śmierci. I ta kara śmierci była tylko na ziemiach polskich. W żadnym innym kraju Europy za ukrywanie Żydów nie było kary śmierci. Były tam także ukrywane dzieci, ale kary śmierci nie było. I to nie było gołosłowne tylko ogłoszenie. To były realne egzekucje tych, którzy w jakiś sposób ratowali Żydów. Na planie mamy dom generalny, o którym powiedziałam, że tam rezydowała matka generalna i tam był centrum ratowania dzieci żydowskich. Idziemy dalej. Matki, to właśnie jest symbol ratowania dzieci żydowskich. A matka Lisówna w 1943 roku wizytowała Warszawę i na tym zdjęciu jest razem z wszystkimi siostrami domu przy ulicy Żelaznej 97. Rok później wszystkie te siostry znalazły się w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück podczas powstania warszawskiego. Matka Matylda Getter, ratując dzieci żydowskie, nie nakazywała tej pracy siostrom. To była dobrowolnie podjęta przez siostry, przez przełożonych, ale przykład przełożonych działał na siostry. Ale nie byłoby tylu dzieci uratowanych, gdyby nie było ofiarności sióstr. A ten dom prowincjalny na ulicy Żelaznej, bardzo mizerny, drewniany, pomieścił w sobie w latach okupacji masę dzieci żydowskich i dorosłych Żydów. To była centrala, przez którą przechodziły dzieci żydowskie. Stąd były też wysyłane do innych naszych domów, między innymi do Łomny, matka Tekla Budnowska na tym zdjęciu. A matka Getter mówiła do sióstr i do innych, ratuję człowieka. I zachęcając siostry do tej akcji, mówiła, może dzięki naszej ofierze Pan Bóg uratuje nasze dzieci. A trzeba pamiętać, że pod opieką sióstr w 1939 roku było 3,5 tysiąca dzieci, a w 1944 5,5 tysięcy dzieci. I żadne dziecko nie zginęło. Zginęła dziewczynka, która już skończyła maturę, skończyła szkołę średnią na Żelaznej, ugodzona granatem. I umarło jedno dziecko żydowskie, ale nie z powodu ukrywania, tylko chore. Dziecko z Anina, które zmarło na tułaczce w Płudach. Jak warszawska prowincja szeroka, tak siostry wszędzie ukrywały dzieci żydowskie. I po kolei będę przedstawiała te główne centra dzieci żydowskich. Matka Getter, rezydująca na Chorzej, przyjmowała te dzieci. Do niej zgłaszali się i Żydzi, i ich wysłannicy z prośbą o ukrycie. I przez ten dom na Chorzej przeszły dzieci. Jakimi uczuciami targane były serca tych dzieci, ukazuje Małgosia Mirska, która w getcie była razem ze swoją siostrą Irenką i mamą, a po wyjściu wiele osób ją ukrywało. Wreszcie wszystkie drogi były już spalone i na Chorzej proszono o przyjęcie tych dzieci. I matka Getter wyraziła zgodę. Powiedziała tak. I Małgosia mówiła, przechodząc przez furtę klasztorną, zdawało mi się, że jeżeli mnie przyjmą, to się niebo przede mną otworzy, a jeżeli nie, to śmierć. A matka powiedziała, tak, przyjmuję. I oddała ją pod opiekę siostry Anieli Stawowiak do Płód. Do matki Getter zwracały się także i starsze dziewczęta. Dwie rodzone siostry przyjechały nie razem ze Lwowa. Mary przyszła pierwsza. Dowiedziała się na mieście, że jej mieszkanie już jest obstawione przez Niemców. Nie może tam wrócić. Przyszła na chorzą. Spotkała matkę Getter w małym ogródku i powiedziała: nie mam gdzie się podziać z tym życiem, które się kołacze w moim sercu. Jestem Żydówką, więc wyjęta spod prawa. I prosiła o przyjęcie. A matka Getter odpowiedziała: dziecko, ktokolwiek przychodzi na nasze podwórze, nie możemy odmówić przyjęcia. W imię Chrystusa przyjmujemy. Później przyszła jej rodzona siostra po jakimś czasie. Lili. Tak samo została bez mieszkania, bez pracy i skierował ją na chorzą ksiądz z katedry świętego Jana. Przyszła i matka Getter powiedziała: od dzisiaj jesteś naszą wychowanką. Dała jej medalik. Powiedziała: ja wiem, że ty w to nie wierzysz, ale ja w to wierzę. Do późnej starości zachowała ten medalik. Drugim centrum w Warszawie ratowania dzieci żydowskich to był dom przy ulicy Żelaznej 97. Dom ten graniczył z gettem. W domu tym siostry prowadziły siedmioklasową szkołę powszechną. Miały dom dla osieroconych dzieci, ale nazywało się to internatem. Był tu nowicjat i to samo, że sąsiadował z gettem dom, przychodziły tutaj dzieci żydowskie. Tu była Inka Shapiro, przez ukrywana. Była też Jasia, która obecnie jest w Anglii, swoje wspomnienia napisała. Do tego domu trafiły także dzieci, które zostały znalezione. Jedno dziecko przyniósł z getta gestapowiec, przekupiony przez ojca. Potem ojciec przeżył i zabrał tego chłopczyka. Trafiła tutaj też dziewczynka z tatuażem hebrajskim. Trzyletnia, na prawym boku tatuaż. Ktoś znalazł ją na chodniku, właśnie pod chodnikiem, w norce. Miała przy sobie kostki cukru. Siostry przygarnęły to dzieciątko. Bardzo kochały ją. Ale ponieważ nie mogły tutaj być dzieci żydowskie, więc odesłano ją do domu letniskowego, który w czasie wojny w Ostrówku stał się nowym domem, nowym dla osieroconych dzieci. Tutaj mamy przeźrocze, które ukazuje mur. Wzdłuż ulicy Żelaznej biegł 3-metrowej wysokości mur. I my z jednej strony się znajdowałyśmy tego muru, a z drugiej strony szpital świętej Zofii, już getto. I silna placówka niemiecka. Ta dziewczynka odesłana była do Ostrówka. Przeżyła bardzo wielkie cierpienia, ponieważ dom był kilkakrotnie wyrzucany, ewakuowany w Klębowie. Raz przez Niemców, innym razem przez Rosjan. Dziewczynka przeżyła. I dopiero po 60 latach syn się zainteresował. Skąd mama się znalazła właśnie tam, na Żelaznej? I dopiero wtedy poznał korzenie semickie, bo kiedy przyszedł do domu, mama miała tatuaż. Nie wiedziała nawet o tym swoim pochodzeniu. To jest właśnie Ostrówek, gdzie to dziecko znalazło ochronę. Kolejnym domem to jest Warszawa, ulica Chełmska 19. Duży dom opatrzności Bożej. Znalazły tu schronienie, idziemy dalej z przeźroczami, dzieci, dziewczynka z Podłowicza, inna dziewczynka, która po stracie rodziców błąkała się po polu i spała w psiej budzie, jadła z miski psiej. To były tragiczne wypadki, ale też znalazła się, która jest na następnym przeźroczu, dziewczynka, Halinka, która uratowana została przez siostry. na dwóch zdjęciach jest. Zachowała tu przełożona tego domu i oddała po wojnie. Halinka mieszka w Ramat Gan. Co jakiś czas przyjeżdża do Polski, odwiedza Żelazną. Idzie na Chełmską, patrzy na ten dom, bo tam uratowana została. Ale cały dom został zbombardowany. 7 sióstr zginęło pod jego gruzami i 7 sióstr naszych, ale dzieci, 180 dzieci uratowanych. Fenomenem w ramach naszego zgromadzenia jest dom w Izabelinie, położony w lesie, niewielki. 3 siostry, które uratowały 15 Żydów, w tym 3, 3 dzieci. Jedna to jest Hanna Feigenbahn, obecnie też odwiedza Polskę, a jej mama chodziła w czasie wojny w takim ubraniu na pół zakonnym. Także nie zwracano na nią uwagi, uważając, że to albo kandydatka, albo... Dom w Aninie, ofiarowany zgromadzeniu przez księdza Godlewskiego, stał się w okresie wojny domem dla sierot. Znalazło tu schronienie 40 dzieci, w tym 20 chłopców żydowskich. Znane są z imienia dzieci Adaś, Jędruś, Tadzio, Jerzy. Adam Feller przyjechał kiedyś, a w zeszłym roku przywiózł swoją żonę i 3 córki, żeby zobaczyły, gdzie został uratowany. W Aninie siostry prowadziły też drugi dom przy ulicy obecnej Zorzy, dawniej Poniatowskiego. Tam były też dzieci, 40 dzieci i miały metryki katolickie, ale 13 metryk zostało w naszym zgromadzeniu, bo te dzieci były niechrzczone. Tu mamy dom w Białołęce Dworskiej. Dom dla dzieci, właściwie chłopców. Przeżycia ogromne. W 1944 roku na linii frontu. Dzieci ewakuowane do Płód, potem do Międzylesia. Wysiedlone. Jedne znalazły się aż pod Krakowem w Staniątkach, inne grupy pod Łowiczem. Wróciły wszystkie do swojego domu. 2 domy w Brwinowie zgromadzenie miało. Przy Szkolnej i Konopnicy jeden i drugi dom, otwarty dla dzieci żydowskich. W jednym ocalała Alinka Herla, obecnie Lea Balint. Był tam także Rysio Nowiński. Oboje obecnie w Izraelu. Halinka Lea Balint przyjeżdża do Polski. Odwiedza Brwinów. W kolejnych przeźroczach jest widoczna. Tu z rodziną w Jerozolimie i w Brwinowie razem ze swoją córką i siostrami. Kolejny dom mamy na zdjęciu, który także świadczył wiele domów. Idziemy dalej. Pokazujemy Anię w czasie wojny Zabielska i jej mama, które uratowane zostały. One też starały się o medal dla Matki Getter. Dom w Kostowcu, otwarty dla dzieci, chłopcy i dziewczynki. I ciekawa rzecz, znalazła tu schronienie wśród wielu innych. Mała dziewczynka, która przyjechała tu z Krakowa, Elżunia Smoleń, w dalszych przeźroczach jest, które idziemy dalej, z opiekunką wojenną. Ochrzczona była w Krakowie przez księdza Ferdynanda. Ocalała w Kostowcu, ale trzeba powiedzieć, że Kostowiec to był oazą dla dzieci, ale jednocześnie na jego terenie kwaterowali Niemcy. A tu była i szkoła siedmioklasowa, i tajne komplety nauczania, i gimnazjum. Mamy kolejny dom zgromadzenia, otwarty dla dzieci. To jest w Międzylesie, u Lanówek. Znalazły to schronienie i dzieci żydowskie, i 4 osoby starsze, między innymi jedna lekarka. Miały też siostry drugi dom w Międzylesiu pod nazwą Zosinek. Tu była szkoła, wprawdzie zamknięta przez Niemców, ale siostry dalej uczyły. I tu Marysia Kruszewska. To wojenne jej nazwisko. Na tym dwóch zdjęciach ona figuruje. Obecnie jest w Anglii. Dzieci te przeżyły wszystkie wojny. Kolejny dom, piękny, duży, położony w lesie, o którym już była wzmianka, to jest dom w Ostrówku, który także dał schronienie dzieciom żydowskim. Sama sceneria, położony w lesie był. Mamy dom w Płudach, jeden z domów, który najwięcej uratował dzieci żydowskich. W gronie 160 dzieci, 40 dzieci żydowskich. Jedną grupę miała siostra Ludwika, 24 Żydówki. Nawet ma spis tych dzieci żydowskich. Tu się uratowała Janka Dawid obecnie, a kiedyś nazywała się Danuta Markowska, która została przeniesiona do zakładu Łomna. Ale matka Getter, przenosząc tą dziewczynkę do Łomny, zadzwoniła do matki Budnowskiej z takimi słowami: czy przyjmie siostra błogosławieństwo Boże? Oczywiście nie było innej odpowiedzi, tylko przyjmę. To właśnie była ta Janka Dawidowicz. To jest autorka książek, obecnie w Anglii, utrzymuje kontakt z siostrami. Idziemy dalej. Tu właśnie w Płudach ocalała też wspomniana na początku Małgosia Mirska, która całą wojnę tu przeżyła, podziękowała siostrom za... W kolejnych przecieczkach będziemy ją widzieć w różnych pozach. Po wojnie wyjechała do Anglii, potem do Francji. Bardzo kocha matkę Getter i siostrę Anielę Stawowiak, przełożoną w Płudach, bo powiedziała: mnie czarne żydowskie dziecko przyjęły, a w chwilach rewizji matka Aniela położyła rękę na mojej głowie, powiedziała: dziecko, nie bój się, w naszym domu, gdzie jest kaplica, nic ci się nie stanie. Wszystkie trzy na poprzednim zdjęciu Żydówki. I tutaj Małgosia, tu mam książkę właśnie, ona wydała książeczkę Niewłaściwa twarz. Właśnie tym dwom osobom, matce Getter i siostrze Anieli Stawowiak, bardzo była wdzięczna za ocalone życie. Kolejne przeźrocze ukazują nam dom w Pustelniku, dom Jutrzenka. Tu wychowała się i ocaliła się Irena, która potem była w Stanach Zjednoczonych, i Muzeum Holokaustu z Florydy zapytywał o jej nazwisko. W księdze figuruje, rzeczywiście jest. Dom generalny we Lwowie przed wojną, internat w czasie wojny, sierociniec. Tu przygarnięto dzieci osierocone na tamtym terenie. Na tym zdjęciu są Żydówki. Ewa, Krysia, Marysia, Janka. Ta Janka w centrum znajdująca się dopiero po 60 latach odnalazła zgromadzenie. Przyjeżdża do Polski, odwiedza siostry i jest bardzo wdzięczna za uratowane życie. Także Lwów, idziemy dalej. We Lwowie w drugim domu, to jest właśnie Janka Ronis, przyjechała w 83 roku, w 2003 roku, a później w 2004 roku chciała uczestniczyć w naszej Wigilii. W następnych przeźroczach zobaczymy dom we Lwowie przy ulicy Słodowej, gdzie także 36 dzieci osieroconych znalazło schronienie, a także osoby starsze i chore. Poza tym siostry wynajmowały mieszkania na mieście dla starszych Żydów. Łomna. Matka Tekla Budnowska była przełożoną tego domu. Położony w pięknej scenerii. 23 dzieci żydowskich miał. Jedną z nich jest Maryla Wołoszyńska, Lidia Kleinman, córka lekarza z Turcji, obecnie w Stanach Zjednoczonych. Do przełożonej pisała, dziękując za uratowane życie. Pod Hajce. Tu siostry prowadziły sierociniec, w którym znalazła się dziewczynka uratowana przez 19-letnią Kisielewicz Czesławę, ale oddała ją do sióstr, bo nie mogła w rodzinie jej utrzymywać. Zaopiekowała się siostra Helena Chmielewska i razem z tym sierocińcem przeszła długą tułaczkę, która jest ukazana w następnych przeźroczach, pod Kraków, do Staniątek, do Nysy, aż do Kopernik. Skończyła gimnazjum przy siostrach, potem została lekarką. Tu mamy Sambor, też na Ukrainie, siostra przełożona Elżbieta jest z tamtego właśnie domu, ale to jest dom sierocińca, którym uratowana została Anna Henrietta Krec. Rodzice jej ukrywani przez Polaków, przez Ukraińców, zostali wydani przez Żyda, rozstrzelani, a ona przybiegła do siostry przełożonej i powiedziała: siostro, bądź moją matką, nie mam już rodziców. Bardzo zasłużoną w ratowaniu Żydów była siostra Stefania Miaśkiewicz. Siostry ratowały Żydów, ale po wojnie ile głosów było, że Polacy nie ratowali. I tu mamy Żyda, Alew Bolkowiak, Gustaw Alew Bolkowiak, oficer rezerwy, działający w czasie wojny na terenie Polski. Siostra Stefania uratowała mu życie, który podniósł głos protestu, świadcząc, że Polacy ratowali Żydów. Nieraz klauzura i habit zakonny w wypadkach ekstremalnych ratowały też życie. Czy metryka ratowała życie? Sama metryka nie ratowała. Gdyby Niemcy wykryli, że to jest dziecko żydowskie, nic by nie pomogło. A przykładem tego jest ksiądz Tadeusz Puder, ksiądz katolicki, który przez Niemców był aresztowany. Aresztowany był nawet w naszym domu w Białołęce, gdzie przebywał jakiś czas, pomagając siostrom w wychowaniu dzieci. Był w więzieniu, skazany na śmierć. Uratowano go przez wysyłkę do szpitala. Ze szpitala był wykradziony. Kilkakrotnie był przewożony i przebierany w habit zakonny, nawet nasz. Uratował się w Białołęce, gdzie tylko trzy siostry wiedziały o jego pobycie na terenie domu. W 1945 roku radował się wyzwoleniem, zginął pod kołami radzieckiego samochodu. Ilu Żydów uratowały siostry? Ta cyfra nie jest pełna, ale to jest ponad 700 osób. I dzieci, i osób starszych, i w sierocińcach, i w domach zgromadzenia, i u osób prywatnych. Ksiądz biskup Miziołek powiedział, gdyby posadzić drzewka dla każdego Żyda uratowanego przez siostry, to powstałby wielki las. Jedynie niektóre tylko dzieci posadziły takie drzewka w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie. To właśnie Paula Haidt, matka Halintiche, która uratowana była w Warszawie przy ulicy Chełmskiej. Lea Balint posadziła też drzewko ku czci sióstr, które uratowały ją w Brwinowie. A Anna Krec-Daniszewski dla 10 dzieci uratowanych przez siostry w Samborze. Medal Sprawiedliwa wśród Narodów Świata otrzymała matka Matylda Getter pośmiertnie. Postarały się o to jej wychowanki z Paryża i z Jerozolimy. Otrzymała też dyplom. 1985 rok nadany. Dyplom odebrała przełożona generalna w Jerozolimie. Narodowy Bank Polski wydał dwie monety, dwuzłotówkę i dwudziestozłotówkę, poświęconą osobom, które ratowały Żydów. I takie emblematyczne postacie to są Irena Sendlerowa, Zofia Kossak i matka Matylda Getter.
Bardzo serdecznie dziękuję, siostrze Antoniecie, za wprowadzenie, które jest pewnie kroplą w morzu tej wiedzy też ogromnej, którą siostra posiada. Myślę, że będzie okazja dokończyć te niedokończone rozmowy jeszcze, czy to w tej części, czy w części następnej. Pragnę bardzo serdecznie zaprosić już teraz naszych widzów i słuchaczy do udziału w naszym programie. Przypomnę telefony do naszego studia dla słuchaczy i widzów z Polski Północnej 56 657 0011 i 657 0012 dla widzów i słuchaczy z Polski Południowej, natomiast z zagranicy 0048 56 657 0013 i 657 0014 dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Siostra Antonietta wspomniała o tym historycznym zaangażowaniu sióstr franciszkanek w ratowanie dzieci, nie patrząc na to, czy to były dzieci żydowskie, czy to były dzieci innych narodowości, innych wyznań. Były to po prostu dzieci, byli to po prostu ludzie, którzy pomocy potrzebowali. Ja chciałbym zapytać teraz siostrę przełożoną, siostrę Barbarę, nieco przenosząc się już w te czasy współczesne, w jaki sposób ta misja ratowania dzieci jest kontynuowana dzisiaj?
Ta misja, kontynuacja ratowania dzieci obecnie przez zgromadzenie jest realizowana przez prowadzenie Okna Życia, które ma swoją siedzibę na Chorzej 53 w Warszawie. I to jest właśnie potwierdzenie tego, co siostra mówiła, przejęcie się sióstr ratowaniem życia ludzkiego, a Okno Życia powstało w roku 2008, kiedy przeżywaliśmy w Kościele rok Otoczmy troską życia pod takim hasłem. I wówczas zgromadzenie, tak w dowód wdzięczności, też za beatyfikację ojca założyciela w porozumieniu z Kurią Warszawską, utworzono Okno Życia. I też początkowo zastanawiano się, gdzie ma powstać to Okno Życia. Czy w domu generalnym przy ulicy Żelaznej 97, ale siostry doszły do wniosku, że najlepiej będzie to na Chorzej. Na Chorzej, lokalizacja ulicy Chorzej jest właśnie takim, można powiedzieć, cichym miejscem w centrum Warszawy, niepozornym miejscem. Jest to ulica jednokierunkowa, gdzie matka może z przyczyn bardzo trudnych życiowo dla dziecka, może przynieść dziecko i zostawić to dziecko w oknie życia. Okno działa od 2008 roku, a więc już 8 rok zaczęło, a od tego czasu w oknie życia pojawiło się już 15 dzieci. I z chwilą, kiedy zostało okno życia poświęcone, otworzone, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że to okno życia będzie potrzebne. Natomiast po 2 tygodniach, kiedy funkcjonowanie okna życia już było, już nawet biegałyśmy kilka razy na fałszywy sygnał, wówczas przyszedł pierwszy chłopczyk. Była godzina późnym wieczorem, 21 grudnia 2008 roku. Byłyśmy lekko zszokowane, że to okno życia okazało się potrzebne. I wówczas też podjęły siostry też taką naszą małą inicjatywę, że nie będziemy to numerować dzieci, że to będzie dziecko NN, czyli numer 1, tylko że będziemy nadawać imiona. Nie chrzcimy, tylko nadajemy imiona, aby te dzieci też miały jakieś odniesienie, abyśmy my też, jeżeli się modlimy, to wiemy za kogo. I pierwszym dzieckiem był Zygmuś.
Na cześć
ojca założyciela. Następnie była Marysia, na cześć Matki Bożej. Później był Józio, bo święta rodzina musi być w komplecie. Tak. Później Pawełek, bo był rok świętego Pawła. Później Piotruś, Paulinka, Karolek, Ania, Marcelinka, Zosia, Staś, Natalka. I ostatnie dziecko po 2-letniej prawie przerwie. Była to Matylda, której rodzice zostawili list, że nadali jej imię Matylda, że bardzo ją kochają, ale nie mogą z przyczyn bardzo trudnych życiowo jej wychować. Proszą, aby jak najszybciej otrzymała nową rodzinę adopcyjną i aby długo nie leżała w szpitalu. I siostry, gdy zobaczyłyśmy to imię Matylda, byłyśmy też tak zdziwione, że rodzice, nie wiedząc może tu o naszych korzeniach, że promotorką w ratowaniu dzieci wówczas w czasie wojny żydowskich była matka Matylda Getter, to imię znowu zaistniało. Nawet jedna z pań starszych z Poznania zadzwoniła do nas, czy my wiemy, że to matka Matylda się upomniała o to, aby w jakiś sposób zaistnieć na nowo. I teraz słuchając tego, co siostra Antonieta mówiła, widzę, że właśnie to opatrzność Boża sama dała nam tą możliwość, aby ratować teraz dzieci, że ogólnie mówiąc życie ludzkie. Bo w ostatnim czasie było dużo takich zapędów, żeby zamknąć okna życia.
Tak, no właśnie. Myślę, że ten głos siostry przełożonej jest bardzo ważny w kontekście tych zapędów Unii Europejskiej, czy nawet Organizacji Narodów Zjednoczonych, prawda, która apelowała o to, żeby okna życia pozamykać, ponieważ one są niezgodne z prawem, ponieważ no, nie odpowiadają swojej misji, która powinna być inna, według ONZ-u zupełnie inna niż w takim naszym rozumieniu. Dlatego to jest takie ogromne świadectwo i też dziękujemy za to świadectwo. Odbierzemy pierwszy telefon. Radio Maryja i Telewizja Trwam, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy już, prosimy bardzo.
Zdzisław z Mazowsza.
Pozdrawiamy serdecznie.
Ja pozdrawiam prowadzącego i wszystkie siostry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jakbym zapomniał, to od razu życzę wam dużo łask Bożych w nowym roku. Chciałem tylko tak powiedzieć, że ja pochodzę, wychowywałem się na wschodzie, w rozlewisku rzeki Huczwa. I tam była taka miejscowość Turkowice. I ja chodziłem tam do przedszkola. Później te siostry prowadziły w takich miejscowości Tyszowce, ale to były siostry, miały inne welony. To były takie trójkątne, znaczy rąb taki z tyłu był, czy trójkąt.
Siostra Izabela pamiętam, że siostry i siostry Krystyny
pamiętam. I one prowadziły przedszkole w tych Tyszowcach, nawet w domu mojego stryja. I one wśród tej ludności tam miejscowej było, że tam były dzieci po prostu z Warszawy przerzucone do tych Turkowic. To było w rozlewisku rzeki Huczwa. Można to dzisiaj powiedzieć, że to jest lokalizacja Grodów Czerwińskich, przynajmniej tej części. I tam nie było dojazdu jako takiej drogi, tylko była wąskotorówka taka między do Chrubieszowa, do stacji właściwie Werkowicy. I była stacja, była Turkowice. Czy siostry coś na ten temat wiedzą? Serdecznie pozdrawiam i szczęść wam Boże wszystkim.
Pozdrawiamy pani Zdzisławie serdecznie, szczęść Boże.
Znany jest dom w Turkowicach. Tam ukrywane były dzieci żydowskie, przewożone z Warszawy. Kierował Wydział Opieki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy. A to były dzieci z Buduena. I tak samo dzieci z Buduena trafiały do naszych domów, do Łomny, do Płód Anina. I siostry służebniczki są zasłużone bardzo też w ratowaniu dzieci żydowskich, w Turkowicach przede wszystkim.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Jest z nami siostra Elżbieta Ślęp z Ukrainy, z Sambora, przełożona domu zakonnego. Siostro, poproszę też w kilku zdaniach, by powiedzieć, czy pamięć o tych wydarzeniach tam na Ukrainie jest pielęgnowana. Czy dzieje się podobnie jak w Polsce, to o czym wspomniała siostra Antonietta, czy też te personalia tych ludzi są znane, czy jakieś kontakty macie? W kilku zdaniach, jak to wszystko tam wyglądało być może i jak wygląda teraz?
Rozpocznę od tego, że nasz dom w Samborze istniał od 1901 roku. Siostry tam mieszkały w swoim własnym budynku, który zakupiły, prowadziły dom dziecka i ochronkę. Przed wojną miały pod opieką 80 dzieci w tym domu dziecka, znaczy w sierocińcu na tamte czasy. A gdy przyszli Sowieci, musiały ten dom swój opuścić. Powtórnie wróciły za niemieckiej okupacji. w roku 1941. I właśnie wtedy podjęły się tej akcji ukrywania dzieci żydowskich. Szczególnie tutaj zasłużona jest przełożona tej placówki siostra Celina Kędzierska, która świadomie z narażaniem własnego życia i życia dzieci, życia sióstr, podjęła się opieki nad dziećmi, które albo same tam przybiegały, albo ktoś podrzucał. Jest udokumentowane 10 dzieci żydowskich, kilkoro niemowląt i także dzieci cygańskie. I wśród tych dzieci jest Żydówka, którą siostra Antonieta wspomniała, pani Anna, która właśnie nawiązywała kontakt ze zgromadzeniem, przyjeżdżała i z jej inicjatywy była zrobiona tablica. Także to jest, nie wiem, na Ukrainie może jedyne takie miejsce, gdzie na budynku dawnym sióstr jest tablica upamiętniająca bohaterską postawę sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Natomiast siostry za powtórnej okupacji sowieckiej musiały ten budynek opuścić. Dzieci częściowo pozostały. Część dzieci wyjechało w ramach repatriacji razem z siostrami, ale nie wszystkie. Część zostało i to był dom już państwowy. Państwowy dom dziecka sowiecki. W tym momencie jest tam budynek też państwowy, ale jest tam szkoła z internatem dla dzieci. Natomiast siostry do Sambora wróciły 25 lat temu. Przyjechała jedna siostra, siostra Darosława, Genowefa Piekarz, gdy otworzyły się granice, gdy można było przyjechać i wspomóc duszpasterzy, ona zajęła się tam katechizacją, zajęła się przygotowaniem dzieci do sakramentów i tak rozpoczęła się nasza placówka. I też dom, który mamy obecnie, mamy przekazany przez jednego z naszych parafian, pan Marian Zabawski, przekazał budynek i plac. Oczywiście budynek został zbudowany od nowa, bo to była stara chałupka. Ale ten pan Marian Zabawski, jako człowiek świecki, także jest zasłużony w tym, że jego rodzina przechowywała dzieci żydowskie. I także inni mieszkańcy miasta Sombora mieli w tym udział. Ja osobiście spotkałam się z panią, która razem ze swoją matką w piwnicy przechowywała 4 Żydów. I oni dostali ten dyplom z Yad Vashem. Przy okazji już, jeżeli jestem tutaj, wspomnę o tym, co teraz robimy. Jesteśmy tam 25 lat. Pracujemy przy parafii, którą prowadzą także 25 lat księża Zmartwychwstańcy. Więc odpochodziliśmy taki wspólny jubileusz. Mamy pracę katechetyczną, pracę przy kościele, robienie dekoracji, robienie różnych scenek, przedstawień, czy akurat Misterium Drogi Krzyżowej jest pokazywane. Także siostra chodzi do ludzi starszych i chorych. Ale właśnie obejmujemy naszą taką pracą przede wszystkim dzieci i dla nich różne formy zaangażowania się, nie tylko katecheza, także organizowanie niedzieli misyjnej, kolędników misyjnych, organizowanie półkolonii w naszym domu zakonnym, żeby także w czasie wakacji dzieci zająć. I od momentu położenia tej tablicy na naszym budynku przedwojennym, to miało to miejsce 20 czerwca ubiegłego roku, też nawiązał się kontakt z tym domem, gdzie mieszkają obecnie dzieci, no troszkę chore, czy z rodzin takich słabych, 130 dzieci ukraińskich i tam mamy możliwość wchodzenia do tego budynku i spotykania się z tymi dziećmi, przeprowadzania jakiejś tam wspólnej zabawy, wspólnych zajęć. To jest taka nasza praca właśnie kontynuacją tej misji, którą siostry miały tam od 1901 roku.
Dziękuję bardzo, siostro. Czyli drodzy Państwo, jak ważna jest ta pamięć, która wyraża się w konkretnych czynach, w konkretnych naszych decyzjach, wyborach, ale też ta pamięć, która jest przekazana poprzez choćby pomniki czy takie tablice, jak siostra wspomniała. Ludzie coś widzą, ludzie coś przeczytają i zobaczą, że coś takiego miało miejsce. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam siostry i ojca prowadzącego, Jan z Podkarpacia.
Witamy serdecznie.
Wiadomo, że stosunki polsko-żydowskie są pewnego rodzaju strefą tabu. Chciałbym zwrócić uwagę, może siostry się spotkały z taką osobą, pani doktor Ewa Kurek, która wydała książkę o dzieciach żydowskich ponad 200 klasztorów polskich, w których ukrywały się dzieci żydowskie, opisała to, udokumentowała, ile dzieci uratowały siostry w ponad 190 klasztorach. Chciałbym po prostu skierować uwagę na to opracowanie, jak również na drugą książkę jej, Stosunki polsko-żydowskie w latach 39-45. Niestety ta wybitna polska historyczka, która wykłada na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Izraelu, jej książki o tej tematyce oparte na źródłach żydowskich są publikowane, tłumaczone na język angielski. Niestety w Polsce jakoś jest dalej w podziemiu, nie przebiła się z tą wiedzą, a ma wiedzę gruntowną, opartą o prawa religijne, cywilne, żydowskie, interpretuje cały ten okres, głównie wojenny, właśnie w ten sposób. Odkłamuje naszą historię z pożytkiem oczywiście dla Polski. I prosiłbym Telewizję Trwam, żeby jednak tę panią doktor zaprosić kiedyś, bo można znaleźć w internecie jej wykłady, to znaczy próbkę tej jej możliwości opracowań, ale myślę, że ona zasługuje na to, żeby Polakom przekazać pełną prawdę o zwłaszcza o latach okupacji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Janie. Bardzo serdecznie dziękujemy. W trakcie pana wypowiedzi siostra Antonietta, doskonale przygotowana jak zwykle do dzisiejszego programu, pokazywała książkę pani Ewy Kurek. Możemy jeszcze raz ją zaprezentować. Która jest przetłumaczona na język polski. Dzieci żydowskie w klasztorach. Myślę, że będzie też okazja podczas tej drugiej części wieczornej, radiowej rozmów, żeby rozszerzyć te tematy, o których sobie mówimy. Jest z nami również siostra Walentina Liszenko. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy. Urodzona tam, w Kazachstanie, na wschodzie, poza naszą wschodnią granicą i posługująca zarazem w domu zakonnym w Pawłodarze w Kazachstanie. Siostro, poprosimy również o kilka słów na ten temat, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy.
No, ja bym chciała trochę opowiedzieć o pracy sióstr z dziećmi.
Proszę bardzo.
Jak ważne też, jaki też wkład wnoszą siostry. I to tak bym z własnego doświadczenia bym chciała też trochę opowiedzieć moją historię, ponieważ ochrzciłam się już jako taka młoda dziewczyna mająca 14 lat i tą drogę, którą odnalazła do Pana Boga, drogę wiary, którą rozpoczęłam, to właśnie siostry przyczyniły się do tego, że ponieważ byłam wychowana w rodzinie niewierzącej, też nie miałam takiego kontaktu z Panem Boga, z Panem Bogiem. Pan Bóg był też nieznany w naszej rodzinie, chociaż takie byli wychowane my też zasadami. I też siostry opowiedzieli mi o tej wielkiej miłości Pana Boga, nauczyli też modlitwy, przygotowali do sakramentu Chrztu Świętego i to było na Wielkanoc 99 roku. Można powiedzieć, że no całkiem niedawno, 4 kwietnia, pamiętam to dobrze. I właśnie to przykład życia sióstr sprawił to, że podjęłam tą decyzję pójścia za odpowiadając na głos Pana Jezusa, pójść za mną, właśnie wybrać tą drogę powołania. I jak miałam 15 lat, to z rodziną przeprowadziliśmy się do Niemiec i zawsze ten kontakt z siostrami był, otaczali mnie też opieką, czy był jakiś telefon, czy też siostra zapełniała modlitwy. I potem przyjechałam w 2004 roku po raz pierwszy do Polski tutaj i w 2007 roku wstąpiłam do klasztoru. Jeżeli chodzi o ratowanie dzieci, jak podany jest temat, dzieci żydowskie, to takiego doświadczenia nie mam i też tam w Kazachstanie tej historii jakby nie słyszałam. Tylko może tylko kilka słów opowiem, jak siostry obecnie pracują tam i że właśnie to chodzi też nie tylko życie takie doczesne, przede wszystkim o ratowaniu też życia duchowym dzieci. I tak jak jest wiadomo, że w Kazachstanie też wiara była prześladowana, też można było zapłacić życiem. I tak wiara katolicką na terenie Kazachstana to zawieźli Niemcy i Polacy podczas wojny, kiedy byli wysiedlane i też dzięki modlitwie też przetrwali, przekazali tą wiarę dalej i potem jakby ta wiara była też niszczona w życiu i w sercu ludzkim, ale nie udało się tak do końca, nadal jest to pragnienie też, które żyje i w ludziach, i w dzieciach poszukiwania Pana Boga. I też siostry pracują w Powodarzy i też w parafiach, które dookoła Powodaru. Tereny są wielkie. Sąsiednia parafia od nas jest 120 km w jedną stronę. Także tereny są, ojciec pewnie wie, bo też doświadczył, pracując w Rosji. I także siostry głównie przy parafii zajmują się katechezą też. I właśnie to jest taka dobra okazja przez dzieci nawiązywać też kontakt z rodziną. I jakby w Polsce jest tak, że to rodzice jest tymi, którzy tą wiarę przekazują, a też w Kazachstanie czy tam na tych terenach jest odwrotnie, że to nieraz dzieci przyprowadzają rodziców do kościoła. I też tak jest także w mojej rodzinie, że na przykład moja mama ochrzciła się dopiero, jak ja już byłam w postulacie w klasztorze. No całkiem niedawno i to jest też wielka radość dla mnie. No tata na razie jeszcze nie jest ochrzczony, ale za niego się modlę i ufam, że Pan Bóg tam jakoś sprawi to, że miłosierdzie Boże jest wielkie. I też organizujemy, katechezy siostry prowadzą i w czasie ferii lub wakacji organizujemy obozy dla dzieci, gdzie dzieci chętnie przyjeżdżają. I to jest też taka dobra okazja, żeby przeprowadzać te dzieci do Pana Boga, uczyć ich też modlitwie i opowiedzieć im o tej wielkiej miłości Pana Boga. Też pamiętam w jednej wiosce przyjechaliśmy tam, bo też jest taką trudnością w pracy, jest też brak kościołów. Kościół z prawdziwego zdarzenia jest tylko jeden w Powodarzy i w następnych parafiach to albo kapliczka, albo msza święta jest odprawiana w domu. I też przyjechaliśmy do takiej jednej rodziny pochodzenia niemieckiego. Niby ta wiara gdzieś tam kiedyś była, ale zapytałam takiej małej dziewczynki, pokazując na mój krzyżyk, czy wie, kto to jest na krzyżu, to powiedziała, że ona nie wie, kto to jest. No i właśnie to są takie, tutaj w Polsce może być tak trudno, że to wyobrazić, czy coś takiego, zrozumieć to tak. Ale w Kazachstanie właśnie to jest to szerokie pole działalności, które siostry mogą tam prowadzić. No przede wszystkim właśnie ratować te dusze ludzkie i przeprowadzać ich do Pana Boga.
Dziękuję bardzo serdecznie siostrze. Piękny wymiar i też siostra jest przykładem tej kontynuacji misji sióstr franciszkanek rodziny Maryi od II wojny światowej w innych warunkach, w przypadku innych potrzeb, ale też bardzo konkretnej działalności. Za to też siostrom bardzo serdecznie dziękujemy. Chcemy odebrać kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Moje nazwisko Tadeusz Dąbrowski. Ja dzwonię z Calgary, z Kanady. Chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkie siostry franciszkanki w studio, no i wszystkie w kraju i poza granicami. Wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby... Ja nie wiem, czy ja jestem słyszany.
Tak, słyszymy Pana bardzo dobrze.
Miałem trochę wątpliwości. Moje uznanie się wiąże z tym, że od początku ja się urodziłem jeszcze w czasie okupacji i pierwsze przedszkole, ochronka kiedyś to się nazywało, prowadziły siostry dominikanki w Krakowie na ulicy Grodgera, to jest przy niedaleko kościoła świętego Szczepana. I w pamięci mam to, co siostry robiły, ta atmosfera i pierwsze uczenie się pacierza Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz, to utkwiło mi, bo to dostałem w prezencie właśnie od sióstr, które prowadziły tą ochronkę. Wydaje mi się, że te siostry, które są w studio, są dowodem na to, jak dużo dobrego można zrobić, będąc w zakonie, czy będąc osobą, która poświęciła życie nie tylko Panu Bogu, ale ludziom, a przede wszystkim dzieciom. Ja chodziłem do szkoły koniec lat 40., początek 50. i pamiętam, że połowę naszej klasy to były dzieci żydowskie. Co prawda nikt do tego się nie przyznawał, ale bo to zrobili szkołę TPD, to się nazywało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Szkoła Świecka, która była przed wojną i w czasie wojny szkołą świętego Floriana. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim siostrom za to, co robią, za tą opiekę, za tą pomoc i ratowanie życia dzieci żydowskich, bo to była ogromna praca, ogromne ryzyko, ogromne poświęcenie. Dziękuję jeszcze raz. Wydaje mi się, że mało w świecie się mówi o tym i w Polsce, który jest taki zły czas teraz, najwyższy czas, którzy to politycy są w opozycji, popatrzyli, posłuchali takich właśnie programów, bo to jest potrzebne, bo to, co siostry dają dla nie tylko tych dzieci żydowskich i innych dzieci, to jest godne najwyższego uznania. Ja chciałem tylko jeszcze na koniec zaapelować, żeby ludzie, którzy dzwonią do telewizji Trwam, nie mówili Zdzisiek z Podkarpacia, tylko niech się przedstawią, żeby się nie wstydzili, nie bali. Dlaczego anonimowo? To moje nazwisko jest dowodem na to, że w pełni uznaję, nie boję się, bo teraz się ludzie zaczynają znowu z czegoś bać, powiedzieć, jak się nazywa, skąd dzwoni, dlaczego dzwoni. To taki skromny apel na zakończenie. Dziękuję bardzo jeszcze raz siostrom i ojcu prowadzącemu. Gratuluję tego ogromu, tej dobrej pracy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos z tak daleka. Drodzy Państwo, Pan Tadeusz powiedział o tym, że mało się mówi o w tych kwestiach, o tym, że również zgromadzenia zakonne, z narażeniem życia oczywiście, bo przecież nie było inaczej, z narażeniem życia ratowali ludzi, nie zważając na to, nie patrząc w metrykę, w paszport, nie zwracając uwagi na to, kim ten człowiek jest. On po prostu był człowiekiem potrzebującym pomocy i za to też serdecznie dziękujemy. Ja pragnę tylko wspomnieć o tym, że przy naszej świątyni Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II powstaje również kaplica pamięci dzięki życzliwości księdza profesora Pawła Rytla Andrianika. Udało się dotrzeć do bardzo wielu osób, które taką pomoc świadczyły. Pozdrawiamy księdza profesora również serdecznie przy tej okazji. Kilkadziesiąt tysięcy nazwisk tam się pojawi, mówiących o tym, że warto było takie rzeczy czynić. Siostra Antonietta chciała jeszcze słowo uzupełnienia.
W ostatnim czasie w Warszawie został przeprowadzony taki program spotkania młodzieży ze sprawiedliwymi wśród narodów świata. Prawie 40 szkół zgłosiło się do tego programu. Spotkali się ze sprawiedliwymi. Jest duży artykuł też o naszym zgromadzeniu, który przygotowałam. Pan Witold, pułkownik Witold, umieścił na końcu 6,5 tysiąca nazwisk Polaków, którzy w Yad Vashem zostali zgłoszeni i otrzymali medale jako sprawiedliwi wśród narodów świata. Więc to jest bardzo, bardzo cenna pozycja ze względu na to, że do tej pory to tak wiedziało się, że dostawali medale niektóre osoby, ale konkretnie nie było wiadomo. Natomiast tutaj to są takie spotkania uczniów i wypracowania ich i prelekcje były poprzedzone najpierw tym. Bardzo cenna pozycja i godna akcja, godna naśladowania.
Dziękujemy. Cieszymy się, że takie pozycje książkowe czy albumy powstają. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Krzysztof, bardzo się cieszę, że właśnie po raz pierwszy przy ojcu Grzegorzu, który tak od razu podbił i moje serce i bardzo wielu innych. I chciałem tylko dać takie krótkie dwa świadectwa. Ja bym nawet nie umiał ani jednego słowa powiedzieć, w sensie jakiegoś komentarza. Nie zapomnę takiej sceny. To był gdzieś tak rok około 1950. Tam na Białostockiej 55. To taka dzielnica rzeczywiście była taka pogardzana. No. W każdym razie tam miała miejsce taka scena. Przyszły siostry, właśnie tak wyglądały jak te, które widzę w tej chwili na ekranie, i postawili chłopczyka tak w tej bramie, nie pytając nawet gdzie, do kogo, jaki adres, i potem następuje coś tak dramatycznego, bo kiedy tam na Radzymińską ruszył tramwaj, to dziecko tak spazmatycznie, tak biegło za tym tramwajem, tak płakało, tak krzyczało, w końcu się musiał poddać, ale tej sceny nigdy nie zapomnę, a ona jest dla mnie najlepszym dowodem, ile musiał doświadczyć miłości ten chłopiec. To było absolutnie dziecko żydowskie, bo ja tam potem jednak weryfikowałem tą sprawę. Zresztą no, z jednej strony taki smutna panorama, a z drugiej strony największa w Warszawie Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, skąd wyszedł ksiądz Wincenty Zalewski, który później historycznie skieruje do kapłaństwa Karola Wojtyłę. Takie szybkie przeskoki. I wreszcie druga scena. Wyjechał pociąg na peron w Prokocimiu. I też otwarły się te drzwi takie szerokie i postawiono też dziewczynkę na peronie i nikt się właściwie już specjalnie nie przejmował, co tam będzie dalej. I okazało się właśnie, że to było też dziecko żydowskie. Okazało się, że od razu zgłosili się państwo Rosołowie, Aniela Rosół. Ona była niesłychanie utalentowana, zakładała takie koła postpenitencjarne, opiekowała się ludźmi, znaczy w potrzebie, a i sama, żeby uratować, tam poszła do więzienia i tam wzięła ślub ze swoim przyszłym mężem po to, żeby jemu darowali karę. Więc to rzeczywiście bardzo takimi ciekawymi drogami Pan Bóg właśnie prowadzi te sprawy. No, a to tak jeszcze, to był ratunek, bo zostawić tam w tej części, to się oczywiście wiązało z tym, żeby nie dotarły te osoby do getta tam, gdzie dzisiaj stoi Pałac Kultury. Także masę tych skojarzeń, tych przemyśleń i tu rzeczywiście, no, Pan Bóg wie, co robi, mimo że my po ludzku niekoniecznie musimy zaraz wiedzieć, zaraz rozumieć. Także to wszystko jest właśnie tak. Dlatego dziękuję bardzo serdecznie i siostrom dobrym, kochanym, i ojcu Grzegorzowi dziękuję, żeście taki ten temat właśnie podjęli, bo o tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić, bo w przeciwnym wypadku nasze młode pokolenie nie będzie mogło dojrzewać. Nie będzie właściwie mogło wiedzieć, jak to wszystko naprawdę było. Także tylko modlitwa, tylko dziękczynienie i pamiętamy, że i Pan Jezus, i Matka Boża, oni byli Żydami i dlatego trzeba dziękować za to, że właśnie oni wykonali największą misję w dziele naszego zbawienia i naszego odkupienia. Troszeczkę jestem zemocjonowany, ojcze Grzegorzu, ale to nie można tak sobie mówić na luzie, na taki temat. Więc niech będzie Pan Bóg uwielbiony i siostrom też bardzo dziękuję, że tak śmiało podjęły ten temat. Może kiedyś, nie wiem, czy jeszcze przed śmiercią da się chociaż parę linijek na ten temat, co teraz mówiłem, wydrukować. Także niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Panie Krzysztofie. No, wyjął Pan z moich ust te słowa o takim apelu o to, by dokumentować te rzeczy, by wspomnienia swoje spisywać, prawda? Bo później to nam gdzieś umknie. Te osoby, które pomagały, które udzielały pomocy, ratowały innych ludzi, powoli odchodzą do wieczności i bardzo często też ich już nie ma. Są ci, którzy to pamiętali, więc zachęta do tego, by spisywać, by dokumentować, zostawiać dla potomnych te ważne wspomnienia, wydarzenia. Drodzy Państwo, czas naszej audycji, tej pierwszej części telewizyjno-radiowej dobiega końca. Zapraszamy do słuchania Radia Maria o 21.30, druga część tych naszych rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie wszystkim siostrom dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi były i są siostry franciszkanki rodziny Maryi, siostra Antonietta Frącek, siostra Barbara Król, siostra Elżbieta Ślęp i siostra Walentina Liszenko. Zapraszamy na spotkanie z siostrami za 2 godziny już na antenie Radia Maryja. A ja żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.